Proszę usiądźmy. I chcemy sobie przypomnieć, o czym mówiliśmy wczoraj. Pytaliśmy bardzo krótki list apostoła Pawła, tylko 3 rozdziały i to każdy z nich miał 15, a jeden miał 16 wersetów. A więc list o małych rozmiarach, ale o ogromnym znaczeniu. List pasterski. List nie do Tymoteusza, tam są 2 listy i więcej rozdziałów, ale list do Tytusa, do dzielnego współpracownika apostoła Pawła, mało nam znanego, ale człowieka od trudnych zadań. Paweł go posyłał do Koryntu na przykład, aby tam sobie poradził w tej trudnej sytuacji tego zboru, a też go posłał na Kretę. Na Kretę, gdzie ludzie byli bardzo nieprzyjaźni, gdzie wady narodowe były tak ogromne, że aż weszli jako przysłowie niewłaściwych zachowań i w tamtym świecie, Imperium Rzymskim, właśnie mówiono o Kretańczykach jako ludziach bardzo złych, niegodziwych. Jest powiedziane, że obrzydliwi. Nawet byli jako obrzydliwi traktowani. I tam właśnie apostoł Paweł, Duch Święty, apostoł Paweł posłał Tytusa, aby tam coś zrobił. I otwórzmy sobie ten list, 1 rozdział i 5 wersetów. Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga, a objawionego we właściwym czasie w słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego. Do Tytusa, prawowitego Syna według wspólnej wiary, łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego. Pozostawiłem Cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak Ci nakazałem. Mamy być ozdobą nauki Jezusa Chrystusa. O tym mówiliśmy wczoraj, czytając 2 rozdział i 1 wersety. I tam właśnie było powiedziane, że nasze wierne chrześcijańskie codzienne życie jest ozdobą, jest czymś konkretnym, jest ozdobą nauki naszego Zbawiciela i Jezusa Chrystusa. I co zrobić, żeby tak właśnie było? I chciałbym z tych 5 wersetów wydobyć pewne myśli. Na początku Paweł mówi o sobie, że jest sługą Boga. Ale tam jest inny wyraz w oryginale użyty, nie sługa, lecz niewolnik. Jest niewolnikiem Boga. I pomyślałem sobie, co jest potrzebne dla każdego z nas, który ma poczucie godności i wolności, by stać się dobrowolnie czyimś niewolnikiem. Potrzebna jest pokora. Potrzebna jest pokora. Taki stan naszego nastawienia, abyśmy zechcieli ze swego zrezygnować, a komuś się podporządkować. I stać się własnością, bo sługa nie jest własnością, lecz niewolnik jest własnością swego Pana. A więc taka wielka pokora, stać się własnością, własnością Boga. Oczywiście, że gdy chodzi o tego Pana, to pojawia się po pokorze zaraz drugie uczucie, drugie przeświadczenie, duma. To jest zaszczyt być niewolnikiem takiego Pana. Jest duma. Gdy czytamy sobie Księgę Jozuego, tam widzimy w 1 rozdziale, 2 wierszu, że Mojżesz nazwany jest sługą Boga. Gdy umarł Mojżesz, sługa mój, mówi Bóg. A potem jest rozdział 24 tej Księgi Jozuego i wiersz 29 mówi o Jozuem. I umarł Jozue, sługa mój. A więc i jeden przywódca, i drugi jego uczeń, również przywódca, nazwani są sługami Boga, niewolnikami Boga. Jest to zaszczyt. Ale dalej. Pomyślałem sobie, że być niewolnikiem takiego Pana to jest sama korzyść. To jest sama korzyść. A skąd ta myśl się pojawiła u mnie? Po prostu w Księdze Amosa, rozdział 3 i wiersz 7 jest powiedziane, że Pan swoim sługom co robi? Objawia, zwierza swoje plany. To jest myśl, która właśnie mnie zainspirowała, by powiedzieć, że są to korzyści. Taki Pan który nie tylko rozkazuje, ale który objawia swoje plany. I właśnie gdy była mowa o pasterzu, to w Ewangelii Jana mam rozdział 15, gdzie jest mowa o krzewie winnym. Tam nasz Pan powiada wiersz 15, 14, 16. Już was nie nazywam niewolnikami, sługami. Nazywam was przyjaciółmi. A więc niewolnik, przyjaciel. I właśnie ta myśl jest zawarta w tym prostym wyrażeniu: Paweł, sługa Boży. Ale teraz mam właśnie piąty werset. Co ma uczynić Tytus, ten dzielny współpracownik apostoła Pawła na Krecie? W tych warunkach niesprzyjających, jakbyśmy dalej czytali ten rozdział, to spójrzcie, co tam jest powiedziane i opisane, ale o tym mówiliśmy trochę wcześniej, wczoraj, więc teraz nie będę tego ujawniał. I co ma uczynić? Uporządkować. Abyś uporządkował to, co jeszcze zostało do zrobienia. Zacząłem sobie rozmyślać w kontekście naszego dzisiejszego nabożeństwa, myśląc o nas wszystkich, nie tylko o pastorze, bo wiedziałem, że o nim będą mówić moi poprzednicy, a ja chcę mówić o nas wszystkich. Co to znaczy uporządkowanie? Pamiętamy pierwsze wersety Biblii. Bóg stworzył, uczynił wspaniałą ziemię. Ale zaraz się pojawia drugi werset. Jak tam jest napisane? A ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią. I coś w tym jeszcze jest pozytywnego. Duch Boży się unosił nad powierzchnią wód. I co jest tutaj zawarte? Niektórzy komentatorzy tak uważają i ja z tego skorzystam. Bóg stworzył wspaniałą ziemię, ale kto się zepsuł? Bóg wprowadził kosmos, czyli ład i porządek. Piękny, systematycznie działający przez eony całe, już nawet nie wieki, nie stulecia, ale eony całe, ład, porządek, wszystko działa i nagle ktoś to zepsuł. Jak się nazywa ten ktoś? Ktoś, kto spowodował, że powstał chaos, miejsce kosmosu, chaos, nieporządek. Jak się nazywa? Lucyfer. Ma bardzo piękne imię Lucyfer. Jest to piękne imię. Jest to zbitka dwóch łacińskich wyrazów. Światło i nosić. Nosiciel światła. Jutrzenka. Piękne imię? Piękne. Czemu nie mówicie, że piękne? Bo ten Lucyfer nam tak źle brzmi w uszach, nie? A to jest piękne imię Jutrzenka. Dlaczego właśnie on to uczynił? Jak nam mówi Księga Izajasza, 14 rozdział, 11 wiersz i niżej, zamyślił, aby Bogu dorównać. Aby ten porządek, nie tylko Stwórca, był autorem jego i nad nim czuwał, a żeby jeszcze miał pomocnika, ale nie podporządkowanego, lecz pomocnika równego Stwórcy. Czy może być dwie głowy? Czy mogą być dwie głowy? Czy może być podwójne przywództwo? Dwie królowe w ulu? Czasami tak jest. Czasami przywódca, gdy widzi, że ktoś cały czas jest niezadowolony i cały czas widzi i ma lepsze koncepcje. To jest dobrze czy źle? No dobrze, bo każdy z nas jest twórczy. Każdy z nas chciałby coś zrobić i widzi, że to można zrobić lepiej. I póki doradza, póki razem ustalą i stwierdzą, że jest to możliwe, aby coś z tego skorzystać w całości, w jakiejś części, albo odrzucić, to zależy, to jest dobrze. Ale wreszcie ten ktoś powie, że nie. Albo tak jak ja mówię i ktoś wtedy się z nas nie nadaje. Albo ty się nie nadajesz, albo ja się nie nadaję. Wtedy stwierdzamy, że są dwie królowe w ulu i trzeba ul podzielić. Nie królowa ma swoje, bo we dwie nie dadzą rady. I to jest właśnie dylemat. Co zrobić? No w tamtym przypadku nie było takiej twórczej koncepcji. Tamten poszedł w kierunku buntu, nie współpracy, ale buntu sprzeciwu. I co nastąpiło? Mam taki jeden wyraz, którego za chwilę użyję, ale najpierw powiem: zerwanie więzi, bliskości, przyjaźni, współdziałania, porządku. Teraz sobie wyobrażam nitkę i koraliki, które na niej są. Jest pewien porządek. I teraz, gdy weźmiemy tę nitkę, to tak weźmiemy, tu założymy, tu powiesimy, czy jeszcze inaczej zrobimy trójkącik. Zawsze jakiś porządek jest. Ta nitka, koraliki się poddają i zawsze jest porządek, bo ta nitka je wszystkie trzyma razem. I ktoś postanowił tę nitkę zerwać. I się koraliki rozsypały. I dzisiaj to się nazywa atomizacja. Ludzie są jak poszczególne atomy, nie razem i tworzą jakąś materię, ale każdy atom jest oddzielnie i są się ludzie rozczłonkowani, połączeni telefonami komórkowymi, internetem, połączeni w wieżowcach, gdy mieszkają, zbici, stłoczeni w autobusach, na autostradach, ale są wszyscy wyizolowani wewnętrznie. I właśnie to jest plaga współczesności, atomizacja, zerwanie więzi. Pomyślałem sobie, apostoł Paweł kiedyś powiedział, że z wielką mocą, która w nim działa, głosi Ewangelię, to jest list do Kolosan, pierwszy rozdział, wiersz 28, głosi Ewangelię każdemu człowiekowi. Bóg tak świat umiłował, aby, pomóżcie mi, każdy, nie wszyscy, każdy, każdy koralik oddzielnie, bo one utraciły nić, porządek. I niech każdy koralik odnajdzie początek tej nici i się da nanizać, nanizać, nanizać. I niech razem powstanie jedno ciało, gdzie będzie głowa, gdzie będą członki i się będą w stanie te członki radować, gdy się jedna z nich wyróżnia, gdy się cieszy, gdy doznaje czci, smucić z tym, który ma kłopoty. To jest możliwe, gdy tą naszą głową jest Jezus Chrystus. Tą nicią jest Duch Święty, który rozlewa miłość i łączy nas, różne koraliki, w jedną całość. I stąd właśnie Jezus jest nazwany między innymi Księciem Pokoju. Dał nam słowo pojednania, abyśmy je głosili. On powiedział kiedyś, pójdźcie za mną. To znaczy, ty, gdzie jesteś, podejdź i daj się nanizać, daj wejść. Wiecie, jak trudno jest czasami nitkę włożyć w ucho igielne. Jak trudno, nie? Ile pracy trzeba wykonać. Tak właśnie jest trudno się nawrócić. Ale dobrze tę pracę wykonać i dać się tej nitce złowić i wejść, pójść za Jezusem. I gdy idziemy za Nim, ja teraz mam obraz, nie wiem, czy wpadniecie, jak mam obraz. Takie gęsi, które idzie, a za nią idą gąsiątka, albo kaczka idzie i człapie, a za nią idą kaczątka. I idą do wody, a potem ona wchodzi, a one za nią i wszystkie pływają. A najpierw tak idą takim szeregiem. Widzieliście to kiedyś? Ja jako chłopiec, gdy byłem na wsi, pasą krowy, to widziałem takie obrazki. To mi się teraz przypomniało, gdy my idziemy i za panią matką patrzysz, idzie gładko. Tak jakoś to właśnie idziemy za nim. Jest jakiś porządek dzieci, porządek kogoś, kto komuś ufa, kto za kimś idzie, jak właśnie te obrazy, które przytoczyłem. I potem mi się przypomniał pewien taki ciekawy werset, który chciałbym, abyśmy sobie może przypomnieli, odtworzyli, przeczytali. Rzymian, 15 rozdział i wiersz 7. I właśnie gdy apostoł Paweł w tym liście różne słowa też i zachęty kieruje, to zachęta do cierpliwości, jednomyślności, jak nam mówi tutaj taki tytuł tego rozdziału, 15 rozdział Rzymian i wiersz 7. Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga. Jest ta jedna nitka, ale różne koraliki wpadają. Ja już jestem w tej nitce, prawda? I tak jak jakiś koralik, buch, jest Pan, prawda? Ja patrzę, ojej, on jest jakiś taki inny, ma inny kolor, ale nie ma wyjścia, jestem skazany. Jestem skazany, jak to kiedyś żona zapytała mnie, gdy byłem na nią wściekły, bo miałem powody być wściekły, prawda, według mnie. A ona perfidnie odwróciła się i mówi, czy jeszcze mnie kochasz? Ja tak stanąłem i wiecie, co wściekłość w człowieku robi? Ale pomyślałem sobie, jako chrześcijanin, jako dziecko Boże, i Duch Święty mi podpowiedział i mówię, a mam inne wyjście? I te rzeczy się też razem śmieli, prawda? I wszystko minęło. Nie mamy innego wyjścia, dlatego że mamy przyjąć siebie nawzajem, jak Chrystus przyjął nas. I to tworzy porządek. Podporządkowanie wzajemne. I już dalej mam następną myśl, która jest w znanym nam tekście bardzo dobrze, który czytamy przy okazjach różnych, a szczególnie przy ślubach. Efezjan 5 rozdział. I tam jest właśnie mowa o małżeństwach, o żonach, które mają być uległe swoim mężom. Mężowie mają miłować swoje żony i tak dalej. Ale jest wiersz, a wiersz 21, ulegając jedni drugim. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Ze względu na Chrystusa. Licząc się z Chrystusem, z tą nitką, na której jesteśmy, licząc się z Nim, ulegamy Jemu i wtedy sobie też nawzajem ulegamy, przyjmując jedni drugich. I kończąc już właśnie tę myśl, sięgam do kogoś, kto był bardzo krnąbrny, porywczy, samowolny, miał własne pomysły i się nie zbuntował jak jego kolega. Nie zbuntował się i właśnie napisał nam dwa listy i nie są za długie, jeden ma 5 rozdziałów, drugi ma 3, ale w 5 rozdziale pierwszego listu, cóż pisze nasz drogi brat Kamyczek, tak się nazywał, Kamyczek, tak? Tak? Piotr? To jest Kamyczek? Czy skała? Skałą jest Jezus. Kamyczek, tak, Kamyczek. Kawałek skały. Nawet ten kamyczek waży tonę, a to jest kawałek skały. To nie jest skała. Skałą jest Jezus. A on jest Petra, to jest skała, a to jest Petros. A więc jakiś odłamek skały, a więc ktoś taki oryginalny, rogaty, kostropaty. Jak runie w tej nitce na mnie, to nas zgniecie. I on taki był. Panie, wszyscy się z ciebie zgorszą, ale nie ja. Taki właśnie był Piotr. I teraz co on pisze do nas? Ten złamany kamień, kamyczek. Piotr co pisze? Starszych, prezbiterów zachęcam, napominam jako również prezbiter i świadek cierpień Chrystusa. Ale też i współczesnych chwały, która ma się objawić. A więc to wszystko robimy ze względu na chwałę. Na to, co się ma objawić, na nagrodę, którą tam otrzymamy. Paście trzodę Bożą, która jest pod wami, tak? Zauważcie, między wami. Jako równy, to była mowa. Między wami. Paście tę trzodę, której częścią jesteście. O, młodszy mówi, bracie, jesteś starszy wiekiem, ale wybacz, jestem twoim przełożonym. To właśnie są te zależności. I my nawzajem to przyjmujemy z radością, z chęcią, bo taki jest porządek. Nie z przymusu, po Bożemu. Nie jako panujący, lecz jako wzór, typ do naśladowania. I stąd, gdy syn mówił właśnie o czymś takim, to przypomniało mi się, jak się nawrócił kiedyś święty Augustyn. Rozpustnik. Żył po swojemu. Ale wychodzi rano, patrzy, a wczesnym rankiem matka klęczy tam w ogrodzie i się modli o swego syna, wylewa łzy. To go poruszyło. Ja wczoraj wspominałem, gdy też nie chciałem się nawrócić, chciałem żyć po swojemu, ale jak tu żyć bez Chrystusa i się nie kłócić, nie kłócić się, jak moi rodzice się nigdy nie kłócili, zawsze byli cierpliwi, gościnni w tych trudnych warunkach. I to mnie powstrzymywało, właśnie wzór. Wzór, słowa, ale i przykład. Gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie bukiet kwiatów, jak siostra Anna otrzymała dzisiaj, tak? Nie. Niewiędnące kwiaty otrzymamy. Niewiędnące, tamte zwiędną za jakiś tydzień. Niezwiędłą koronę chwały. Kochani, to nas oczekuje, więc dlatego też o tym myślmy. Podobnie młodsi. I właśnie ten wyraz, który przeczytałem, to sobie zapisałem takie dwa wyrazy dzisiaj rano. Baca i Juchas. Wiecie, czym się różni Baca od Juchasa? Właśnie, ten brat jest, to tam mieszkał kiedyś w tych terenach, pastor Andrzejewski to nam wypowiedział. I właśnie Baca to kocha swoje owce. Juchas mu pomaga, to prawda, ale jest tak sezonowo. Sezonowo jest. Niekoniecznie musi owce znać po imieniu. A Baca zna każdą z nich. Owce przychodzą, ocierają się, prawda, i pójdzie sobie dalej. On spojrzy, ona spojrzy, już jest zadowolona, bo popatrzyli sobie w oczy. To jest właśnie Baca. A Juchas to taki czasami popędzacz, naganiacz, tylko żeby było według oka Bacy dobrze, w porządku. I właśnie, jeżeli ktoś z Juchasów chce być Bacą, to się musi uczyć. Musi się uczyć od Bacy. Tego wszystkiego, o czym mówiliśmy i o czym jeszcze żeśmy nie powiedzieli, ale już też nie powiemy, ale o czym mówi Biblia. A wszyscy mamy się przyoblec w szatę pokory. Młodsi mają być ulegli starszym według porządku. Gdy sam zostanie starszym, to wtedy też i inni to samo będą robić, co on robił, gdy był Juchasem. Ale wszyscy mamy się przyoblec w szatę pokory. Względem siebie nawzajem. Bo Bóg pokornym daje łaskę. I kończąc już, wracam teraz do tego tekstu z listu do Tytusa. Właśnie pokora. Pokora. Niewolnik Chrystusa, bo był pokorny. Paweł był pokorny. Miał możliwości różne, zrezygnował. Nie był jako członek Sanhedrynu, nie był zarozumiały, był pokorny. Mówi, że jest posłańcem, apostołem Chrystusa, posłańcem, który niesie Słowo Boże i tu właśnie w służbie wiary. W służbie wiary i w służbie poznania prawdy. Dlatego też i kochani, wszyscy czujmy się zobowiązani, że jesteśmy Bożymi sługami, Bożymi niewolnikami, Bożymi przyjaciółmi. Jesteśmy posłani, by głosić słowem i życiem, być ozdobą nauki Chrystusa, ale też i mamy służyć wierze na ludzi, sobie nawzajem, budować wiarę, a też i poznanie prawdy, która jest zgodna z pobożnością.